Witam serdecznie w audycji Studio Sport, przy mikrofonie Mateusz, a telefonicznie łączymy się z Łukaszem. Cześć Łukaszu.
Witam Mateuszu i witam wszystkich słuchaczy.
Zaczniemy dzisiaj od żużla, porozmawiamy także o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium, bo tam działo się naprawdę dużo. Porozmawiamy także o piłce nożnej, o eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, o ligach zagranicznych i ekstraklasie. No ale właśnie, najpierw sport motorowy, czyli żużel.
No właśnie, jeżeli chodzi o żużel, to Ekstraliga wkroczyła w fazę ćwierćfinałową, a więc powoli zapadają te decydujące rozstrzygnięcia. Za nami pierwsze mecze fazy ćwierćfinałowej, fazy play-off. Mieliśmy trzy spotkania. Starcie Fogo Unii Leszno z Motorem Lublin, Apatora Toruń z moimi Bermudami Stal Gorzów oraz Betardu Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa. Jeżeli chodzi o te spotkania, to zacznijmy może od tego, co działo się w Lesznie, gdzie walczył najlepszy zespół fazy zasadniczej, czyli Motor Lublin, który wydawał się być faworytem tego spotkania. No i zawodnicy z Lublina nie zawiedli. Zwyciężyli 49-41 w meczu wyjazdowym, a więc mają niezłą zaliczkę przed meczem rewanżowym na własnym obiekcie. Najlepszym w drużynie Motoru okazał się Dominik Kubera, który przywiózł 13+1. Zaś w ekipie z Leszna najlepszy dorobek indywidualny zanotował Janusz Kołodziej, 11+1. Kolejne spotkanie to było starcie Apatora Toruń z moimi Bermudami Stal Gorzów. Mieliśmy do czynienia z bardzo zaciętym spotkaniem, bardzo emocjonującym. Ostatecznie minimalne zwycięstwo odnieśli gospodarze, 46-44. W ekipie Apatora najlepiej zapunktował Robert Lambert, 12+1. Zaś w ekipie z Gorzowa znakomita jazda Bartosza Zmarzlika, który w 7 biegach, w których wystąpił, przywiózł aż 19 punktów, ale tak naprawdę w tej parze jeszcze wszystko jest sprawą otwartą, kwestia awansu do kolejnej fazy. No i ostatnia para tych ćwierćfinałów, czyli Betard Sparta Wrocław i Włókniarz Częstochowa. Mecz rozegrany na torze we Wrocławiu i okazuje się, że jednak to drużyna z Częstochowy wraca z minimalnym zwycięstwem, 46-44. W ekipie gości najlepiej pojechał Kacper Woryna, 12+2, zaś najlepszy dorobek w ekipie gospodarzy zanotował Maciej Janowski, 15+1, ale taka wygrana bardzo mikra, zaledwie dwupunktowa, oznacza również, że tak naprawdę jeszcze losy awansu do kolejnej rundy nie są tutaj w tej parze rozstrzygnięte.
Przejdziemy teraz do lekkoatletycznych mistrzostw Europy, które są rozgrywane właśnie w Monachium, znaczy były rozgrywane, ponieważ już w niedzielę się zakończyły. Tam Polacy zdobyli aż 14 medali, 3 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych. Ostatni raz tak dobry wynik mogliśmy śledzić w 1966 roku. Wtedy w Budapeszcie Polacy zdobyli 15 medali. Złote krążki zdobyli Aleksandra Lisowska w maratonie, Wojciech Nowicki w rzucie młotem, Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, srebrne z kolei Natalia Kaczmarek, Ewa Różańska, Adrianna Sułek, Katarzyna Zdziebło, kobieca sztafeta 400 metrów, a także kobieca sztafeta 4x100 metrów. Brąz należał do Aleksandry Lisowskiej, Angeliki Mach, Moniki Jackiewicz, Anny Kiełbasińskiej, Sofii Enaui i Anny Wielgosz. Tutaj wyróżnić należy chociażby naszych młodziarzy. Wojciech Nowicki, mistrzem Europy, obronił tytuł z 2018 roku i rzucił 82 metry, co jest najlepszym wynikiem na świecie w tym roku. No i w ogóle jest to drugi wynik w karierze naszego reprezentanta. To jest pierwszy męski medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w Monachium. No i Polak zdobył medal na każdej seniorskiej imprezie mistrzowskiej, w której wziął udział. Nieco gorzej poszło Pawłowi Fajtkowi. Pięciokrotny mistrz świata zajął dopiero 4. miejsce. Mówię dopiero, przyzwyczailiśmy się po prostu do tego, że obaj panowie stają dość często na podiach, na dużych imprezach. Tutaj Fajdek mówił przede wszystkim o złej organizacji. Właśnie gorszy wynik upatrywał w tym, że zawody, do jakich przystąpili, były opóźnione. Organizatorzy kazali chodzić młodzieżom wokół stadionu, przy stadionie. Nie mogli się, znaczy musieli się wtedy rozgrzewać, ale nie mogli przystąpić do zawodów. Było to spowodowane tym, że były opady deszczu. Co prawda później zawody się odbyły, mimo właśnie tego, że te opady wciąż trwały. Także jak Paweł Fajdek powiedział, że Młodzieży lubią rzucać w deszczu, ale kazano im czekać, aż przestanie padać, a później padało pół konkursu. Organizatorzy też potrafią zrobić coś takiego. Dziś byłem za bardzo rozgrzany, za miękki, trzymali nas za długo do pierwszego rzutu. No i właśnie to jest efekt tego czwartego miejsca. Bardzo dobrze też poradziły sobie właśnie biegaczki Pias Krzyszowska, złoto na 100 metrów przez płotki. No i osiągnęła czas 12.53, który jest zaledwie o 0,02 gorszy od jej rekordu życiowego. Rekord na Mistrzostwach Europy dla Polski ustanowiła męska sztafeta 4 na 100 metrów, a także żeńska sztafeta 4 na 100 metrów. Tutaj mamy właśnie poprawy, jeśli chodzi o rekordy Polski. No i wyróżnić także należy Adriannę Sułek, która zdobyła 6532 punkty, a więc o 17 więcej od trzeciej Aniki Kailane. Dzięki temu Sułek zajęła właśnie drugie miejsce, została wicemistrzynią Europy, ale wyróżnić to przede wszystkim należy dlatego, że Sułek zmagała się z kontuzją mięśnia dwugłowego. Mimo to osiągnęła rekordy życiowe w pchnięciu kulą 14,18 metra oraz w skoku dal ponad 6,5 metra skoczyła Adrianna Sułek. No tutaj jeszcze wspomnę może o Robercie Karasie, który wycofał się z 10-krotnego Ironmana. Przez długi czas obserwowaliśmy zmagania Polaka, który przepłynął najpierw 38 km, później przejechał na rowerze 1800 km, no i miał jeszcze przebiec 420 km. Karaś biegł tak naprawdę po rekord świata, walczył o rekord świata, może w ten sposób, bo tutaj mamy różne dyscypliny, że tak to ujmę, no ale zatrzymał się po 65 km biegu. No było to spowodowane tym, że organizatorzy stwierdzili, że kontynuacja zawodów będzie dla naszego zawodnika zagrożeniem dla jego zdrowia, natomiast później okazało się, że miało to związek ze zdrowiem, natomiast nie było to aż tak groźne, jak początkowo sądzono. Robert Karaś powiedział, że czuł się dobrze, wiedział, że piszą o wyczerpaniu czy problemach z kręgosłupem. Miałem operację, to były urologiczne sprawy. Uaktywniło się to na rowerze i nie dało się już dalej biec. Czuł się znakomicie, wykonywał z teamem dobrą robotę. Trzeba było zrobić jeszcze jedną operację, żeby się to wszystko zagoiło. No i właśnie po takiej trasie, po 38 km pływania, 1800 km na rowerze i 65 km biegu wycofał się ostatecznie z zawodów. Na podium natomiast znalazł się inny Polak, także tutaj należy docenić to, że taka trasa została pokonana chociażby przez innego naszego rodaka, a tymczasem zapraszamy już na przerwę muzyczną i po niej porozmawiamy o piłce. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Anybody thinking just maybe, nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the voice crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
put music together, how you make my heart sing. Brewing to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me.
Czas na Ligę Konferencji Europy. Tam dobre informacje, ponieważ Raków Częstochowa pokonał Slawię Praga 2-1, natomiast Lech Poznań wygrał z Dudelange 2-0. Można powiedzieć, że to dobry dzień był dla polskich zespołów. A zaczniemy może od Rakowa Częstochowa.
Dokładnie tak. Dobry dzień dla polskich zespołów. Najważniejsze jest to, że mamy dwa zwycięstwa po tych pierwszych meczach, co jest bardzo istotne też z punktu widzenia rankingu klubowego. Ale przechodząc już do meczu Rakowa, padły w nim 3 gole, w tym oczywiście co najważniejsze 2 dla zespołu Rakowa. Po raz kolejny zabłysnął w tej edycji Ligi Konferencji Europy Ivi Lopez, który otworzył wynik tego spotkania. W drugiej połowie przytrafił się, myślę, błąd, który można zapisać na konto bramkarza, czyli bramkarza Rakowa, czyli Trelowskiego, który puścił tak zwany centrostrzał, więc zagranie, które jest specjalnością piłkarzy z ekstraklasy, ale ostatecznie do siatki trafił gracz Slawii Praga Tomasz Holesz. Na szczęście zespół wicemistrzów Polski zareagował znakomicie, bo już chwilę później Fran Tudor doszedł do piłki w polu karnym i strzałem po krótkim słupku wyprowadził ponownie Raków na prowadzenie. Ostatecznie okazało się to trafienie na wagę bardzo cennego zwycięstwa, aczkolwiek wydaje się, że Raków swoją grą zasłużył na coś więcej niż takie minimalne zwycięstwo 2-1.
Polskie media w kontekście tego pojedynku mówiły o zespole Slawii Praga, że cechowała ją duża szybkość, pomysłowość piłkarzy, wymienność pozycji czy duża ruchliwość. Natomiast czeska strona, można powiedzieć, że mówiła zupełnie co innego, że tych właśnie atrybutów w zespole z Pragi było za mało, że to nie jest ten zespół, który znaliśmy do tej pory, więc ciekawe jest to w kontekście rewanżu. Mamy nadzieję właśnie, że Raków przejdzie dalej. Tutaj co prawda zespół cechował taki entuzjazm, była duża walka, duże poświęcenie, ale też doskonała organizacja gry i właśnie na taką organizację gry liczymy jeszcze w rewanżu, który odbędzie się w czwartek o godzinie 19:00. Natomiast w drugim meczu Lech Poznań, jak już wspomnieliśmy, pokonał Dudelange 2-0.
No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o spotkanie Lecha z Dudelange, to wynik chyba jest tym, co nas cieszy najbardziej, bo jeżeli mielibyśmy patrzeć na samą grę, no to ciężko tutaj aż tak wiele pochwał pod adresem Lecha skierować. W starciu oczywiście z zespołem z Luksemburga mistrzowie Polski na papierze byli faworytem, ale mieliśmy w pamięci to, jak chociażby z ekipą Dudelange radziła sobie kilka lat temu Legia Warszawa. No i nie zakończyło się to zbyt dobrze wówczas. Jeżeli chodzi o spotkanie Lecha z Dudelange, no bardzo dobrze się ono rozpoczęło, bo już w 6 minucie na listę strzelców po raz kolejny w tym sezonie europejskich pucharów w barwach Lecha wpisał się Christopher Welde. Druga bramka autorstwa Michaela Isaka, no ale też trzeba przyznać, że to było zwycięstwo, które ciężko się oglądało, jeżeli chodzi o taką warstwę wizualną. Widać ewidentnie, że mistrzowie Polski są dalece od swojej optymalnej dyspozycji. Na domiar złego jakby jeszcze było mało kłopotów, to czerwoną kartką w końcówce został ukarany Antonio Milić. No i to oznacza osłabiony już dużymi brakami w obronie zespół Lecha, będzie musiał sobie radzić bez swojego podstawowego stopera.
Tutaj myślę, że dobrym podsumowaniem gry Lecha jest wypowiedź po meczu właśnie Michaela Isaka, czyli strzelca gola na 2-0, który powiedział, że Dudelange dobrze radziło sobie z posiadaniem piłki. Myślę, że lepiej od nas. Ich pressing również był lepszy niż nasz. Wiedzieliśmy, że to dobry zespół, będą bardzo niebezpieczni u siebie. Jeśli Dudelange radzi sobie lepiej z posiadaniem piłki i z pressingiem niż Lech Poznań na własnym boisku, no to trzeba zaznaczyć, że coś jest nie tak. Ale też druga wypowiedź Jakuba Wawrzyniaka odnośnie samego Lecha Poznań także jest ciekawa, bo powiedział on coś takiego. Czy my dobrze definiujemy obecny stan Lecha Poznań? Cały czas mówimy, że Lech Poznań jeszcze nie wrócił do formy. To już 12 mecz w tym sezonie i to trzeba zaznaczyć, że mamy już 12 meczów Lecha Poznań w tym sezonie. Wydaje mi się, że to realny stan Lecha Poznań. Na przestrzeni 2-3 miesięcy można wiele zbudować, ale też wiele zburzyć. No i właśnie w tym kontekście, Łukaszu, może powiesz, jakie są twoje oczekiwania względem tego spotkania rewanżowego z Dudelange. Jak przewidujesz to spotkanie?
No oczywiście liczę na to, że tą zaliczkę dwubramkową zespół z Poznania utrzyma i nie będzie tutaj kompromitacji, czyli takim wynikiem byłoby odpadnięcie kolejorza, wyłożenie się praktycznie na ostatniej prostej przed fazą grupową Ligi Konferencji Europy. No na razie mamy taką sytuację, że troszkę sprzyja Lechowi też szczęściem. No mówię po pierwsze o losowaniu też dość szczęśliwym, bo ci rywale w Lidze Konferencji Europy nie byli, okazuje się, przesadnie mocni. No i po drugie też trochę pomaga szczęście chociażby w sytuacji Mikaela Iszaka, gdzie po analizie okazało się ostatecznie, że tak naprawdę bramka nie powinna zostać uznana, ponieważ została zdobyta z pozycji spalonej. Ale tutaj akurat nie mamy VAR-u, troszkę się Lechowi upiekło, ale ja bardziej, przyznam szczerze, martwię się o to, co się stanie, jeżeli już kolejarz awansuje do fazy grupowej, bo na razie rzeczywiście, jeżeli chodzi o dyspozycję, nie wygląda to zbyt dobrze. Braki w defensywie spowodowane m.in. urazami są aż nadto widoczne, bo no, jest duży problem, jeżeli chodzi o grę obronną. No i zobaczymy, co wtedy się stanie, jeżeli Lech będzie zmuszony do grania co 3 dni, bo już wtedy tak naprawdę już nie będzie możliwości nawet przekładania spotkań, więc czeka Poznaniaków, oczywiście zakładając, że awansują, granie rytmem czwartek, niedziela do praktycznie listopada.
No właśnie, wiele się mówiło o transferach w kontekście Lecha Poznań. Takich jak na razie nie zobaczyliśmy zbyt wielu. No i zobaczymy, czy włodarze klubu zdecydują się jedynie na przesuwanie piłkarzy z rezerw bądź zespołów juniorskich, czy jednak jeszcze zdecydują się na jakiś inny ruch. Rewanż między Dudelange a Lechem Poznań odbędzie się w czwartek o godzinie 20:30, a my teraz przechodzimy do lig zagranicznych. No i zaczniemy od Premier League, bo tam mamy kilka ciekawych wyników. Manchester United pokonał w derbach Liverpool 2-1. Ciekawe było także wyniki między Newcastle a Manchesterem City 3-3 oraz porażka Chelsea z Leeds 0-3.
No i zdecydowanie najmocniejszym echem odbija się mecz pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem. Wydawało się przed tym spotkaniem, że Manchester może dostać kolejne srogielanie, biorąc pod uwagę, jak defensywa Czerwonych Diabłów spisywała się w dwóch pierwszych kolejkach ligowych. Stało się zupełnie inaczej. Ostatecznie to górą okazała się ekipa z Manchesteru. Po trafieniach Rashforda i Sancho szczególnie zaskoczył też Rashford, który można powiedzieć był jednym z większych rozczarowań. No zobaczymy, co zrobi Liverpool, bo ta sytuacja też nie jest zbyt wesoła na początku sezonu. Zaledwie 2 zdobyte punkty, wciąż bez zwycięstwa pozostają piłkarze The Reds, no i daleka pozycja w tabeli. Wspomniałeś też o meczu Newcastle z Manchesterem City, bardzo dobre widowisko, pełne zwrotów akcji. Newcastle prowadziło już 3-1 i wydawało się, że sroki zanotują komplet punktów. No ale Manchester City ma w swoich szeregach takiego geniusza jak Kevin De Bruyne, który zanotował wspaniałą asystę do Bernardo Silvy, no i dzięki temu drużyna Pepa Guardioli wywozi punkt.
Tutaj jeszcze słówko może o Londynie, bo właśnie porażka Chelsea z Leeds 3-0, ale wygrał także Arsenal z Bournemouth 3-0 i to Arsenal jest liderem Premier League po 3 meczach, 9 punktów, czyli komplet zwycięstw i to jest jedyny zespół w tym sezonie w Premier League, który ma komplet zwycięstw, a w strefie spadkowej na ten moment Wolverhampton, Leicester i West Ham. Przejdziemy do La Liga, gdzie FC Barcelona wysoko ograła Real Sociedad, a tam bardzo dobrze spisał się Robert Lewandowski.
No właśnie, wielu kibiców, myślę, w Polsce czekało na to, żeby zobaczyć, jak poradzi sobie w starciu na trudnym terenie w Sociedad Robert Lewandowski. No poszło łatwiej niż nam się wydawało, bo bramka zdobyta już w pierwszej minucie gry No i warto przytoczyć tą statystykę, o której już wiele osób mówiło, czyli Lewandowski jest czwartym piłkarzem w historii, który zdobywał bramkę w każdej z 90 minut spotkania. Naprawdę wyczyn imponujący. Ostatecznie Lewandowski skończył to spotkanie z dubletem, bo jeszcze dorzucił jedno trafienie. Ale jeżeli chodzi o samą Barcelonę, to w pierwszej połowie mieli duże ciężary, trzeba sobie powiedzieć. Mimo tego trafienia Lewandowskiego już na samym początku to rywale odpowiedzieli i do przerwy mieliśmy 1-1, ale na ławce Barcelony siedział ktoś taki jak Ansu Fati, który zrobił różnicę, wspaniałe dwie asysty do Dembele i do Lewandowskiego właśnie. Później jeszcze Fati po zagraniu Lewandowskiego dorzucił jeszcze czwarte trafienie i Barcelona w efektowny wynik zanotowała w starciu właśnie z Realem Sociedad.
Barcelona po dwóch kolejkach ma 4 punkty. W pierwszej kolejce zremisowała po 0 z Rayo Vallecano. No i zajmuje 5 miejsce. Wyżej jest oczywiście Real Madryt, który po dwóch meczach ma komplet zwycięstw. Teraz pokonał wysoko Celta Vigo 4-1. A tymczasem zapraszamy na przerwę muzyczną. Przechodzimy teraz do Ekstraklasy. Tam dwa spotkania zostały przełożone ze względu na europejskie puchary. Chodzi o mecze Lechii Gdańsk i Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin. Ale emocji w Ekstraklasie nie brakowało. Na pozycji lidera umocniła się chociażby Wisła Płock, która pokonała Koronę Kielce 2-1.
Płock to do tej pory drużyna, która jako jedyna jeszcze nie przegrała meczu w lidze w tym sezonie. Nawciarze uchodzą za prawdziwą rewelację początku rozgrywek. Potwierdzili to swoją dobrą dyspozycję w starciu z Koroną Kielce. Błysnęli nie po raz pierwszy, zresztą na początku sezonu Rafał Wolski oraz Hiszpan Davo. Dla Korony bramkę honorową zdobył Bartosz Śpiączka.
Pierwszy mecz w Ekstraklasie to było spotkanie między Jagiellonią Białystok i Miedzią Legnica. Tam gospodarze z Białegostoku wygrali 2-1.
I trzeba przyznać, że to było bardzo zacięte spotkanie, gdyż gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo dosłownie w ostatniej akcji meczu, gdzie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Portugalczyk Nene, a Miedź może mówić o dużym pechu, ponieważ Legniczanie prowadzili 1-0 do przerwy po bramce Angelo Henriqueza z rzutu karnego, ale Jagiellonia w drugiej połowie odwróciła losy rywalizacji, no i Miedź na razie ze skromnym dorobkiem jednego punktu zamyka ligową tabelę.
Ciekawie było także w Warszawie, gdzie Legia podejmowała Górnik Zabrze, ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2.
Z powodu urazu w zespole Górnika nie mógł wystąpić Lukas Podolski, który swoją drogą tam w mediach społecznościowych miał troszeczkę słownych przepychanek z kibicami Legii Warszawa. A na samym boisku też było bardzo ciekawie. Górnik prowadził 2-0, ale jak mawia klasyk, 2-0 to jest niebezpieczny wynik i skończyło się podziałem punktów.
Remis był także we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmował Krakowie. Zakończyło się 1-1.
Tak jest, kolejny podział punktów w tej kolejce. Jeżeli chodzi o Krakowie, no to po dobrym początku troszeczkę ekipa Pasów wyhamowała. W tym meczu prowadziła 1-0 po bramce Patryka Makucha. Śląsk zdobył tak zwaną bramkę do szatni dzięki Adrianowi Łyszczarzowi, ale w drugiej połowie już więcej goli nie widzieliśmy i ostatecznie podział punktów.
W meczu Warty Poznań Widzew Łódź to goście, czyli zawodnicy Widzewa zwyciężyli 1-0.
Bardzo cenne zwycięstwo Widzewa, który dość długo czekał na pierwszą wygraną po powrocie do Ekstraklasy. Teraz już ma na koncie dwa zwycięstwa. Bohaterem drużyny z Łodzi został Patryk Lipski, były piłkarz m.in. Piasta Gliwice, który w doliczonym czasie zapewnił swojej ekipie 3 punkty. No i Widzew powoli przesuwa się ku środkowi ligowej tabeli.
Zagłębie Lubin podejmowało u siebie Radom jak Radom i tutaj też zwycięstwo odnieśli goście.
Jeżeli chodzi o Radomiaka, no to ta ekipa miała bardzo przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby start sezonu. No ale im dalej w las, tym wygląda to coraz lepiej. Ekipa z Radomia ustabilizowała swoją dyspozycję. Jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Tutaj wystarczyło jedno trafienie Rafaela Rossiego. No i Radom, jak dość niespodziewanie, po cichu wskoczył na pozycję wicelidera.
Do niespodzianki, można tak powiedzieć, doszło także w Gliwicach, gdzie Piast ograł dość wysoko Stal Mielec 4-0.
No biorąc pod uwagę sytuację obu drużyn w tabeli, to tak, rzeczywiście można mówić tutaj o dużej niespodziance. Piast, który do tej pory miał na dorobku tylko 3 punkty, tutaj strzelił aż 4 gole, co jest naprawdę imponującym wyczynem. Hat-trick Kamila Wilczka, który odblokował się w dopiero 6. ligowej kolejce, a Stal no troszkę się posypała w tym meczu, jeżeli chodzi o grę defensywną. Zobaczymy, czy to był taki wypadek przy pracy, czy raczej stała tendencja.
No i na sam koniec zerkamy w tabelę Ekstraklasy. Na jej czele oczywiście Wisła Płock z 16 punktami. Drugi jest Radomiak Radom, 11 punktów. Trzecia Legia Warszawa, również 11 punktów. A w strefie spadkowej Lechia Gdańsk 3 punkty, Lech Poznań 1 punkt i Miedź Legnica 1 punkt. Tym akcentem kończymy właśnie dzisiejszą audycję. Z Państwem byli
Łukasz
i Mateusz. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.